Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie jest ojciec Jacek Hajnos.
Witam serdecznie.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych, Filozofii i Teologii, a także dominikanin. I nieprzypadkowo ta kolejność, ponieważ najpierw w twoim życiu była sztuka. Znasz smak sukcesu artystycznego, twoje prace były nagradzane na międzynarodowych wystawach. Dlaczego z tego zrezygnowałeś?
Myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli człowiek się zakocha, to jest w stanie wiele poświęcić dla osoby, której się zakochał, którą zaczyna jakoś być obecna w jego sercu. No i w moim wypadku było tak, że skąd się nawróciłem w 2010 roku, relacja z Bogiem, relacja z Jezusem się rozwijała coraz bardziej i w pewnym momencie po prostu usłyszałem konkretnie jego głos powołania. I w takim momencie, kiedy osoba, którą kochasz, cię do czegoś wzywa, wcześniej usłyszałem taki głos w kontekście pomocy osobom ubogim, kiedy studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych, no to się nie odmawia, no nie? Po prostu. Oczywiście w swojej wolności mógłbym to zrobić, ja doskonale o tym wiedziałem i to nie było żadnego w tym przymusu, pełna wolność. Natomiast to wiązało się po prostu z miłością, chęcią oddania swojego życia temu, kogo się kocha, ofiarowania tego, co jest najcenniejsze. I również z tym się wiązało to, że no nic w życiu cenniejszego nie miałem niż twórczość. Nią żyłem, na niej zarabiałem, nią jakoś się fascynowałem, więc złożyłem takim też darze swoje działania artystyczne, więc przed zakonem porozdawałem wszystkie moje sprzęty artystyczne, farby, sztalugi, dużo tego różnego sprzętu też do rzeźbienia, z taką myślą, że po prostu jemu to oddaję. No a nie podejrzewałem, że w zakonie tak szybko przełożeni mi będą zachęcać do tego, żeby do tego wrócić. Natomiast no, przeżyłem taki moment takiego pogrzebu swoich takich celów artystycznych czy rozwoju tego talentu. Natomiast to spowodowało, że paradoksalnie poczułem się niezwykle wolny od tej tożsamości, od tej drogi, którą przebyłem, w zasadzie od gimnazjum.
Łatwe to było?
Nie, nie było łatwe. Nazywam to właśnie pogrzebem, w takim znaczeniu, że tak jak musiałem przejść pogrzeb tego, że nie będę mężem, ojcem dzieci, prawdziwie się z tym spotkać, trochę nad tym zapłakać, tak samo musiałem przejść taki pogrzeb oddania tego, co dotychczas było jakąś moją największą pasją, właśnie z miłości, tak? Wiedząc, że on zna mnie lepiej niż ja sam siebie i że mnie skrzywdzi, że mu dam całego siebie, a wiedziałem w sercu, co jest dla mnie najcenniejsze, no nie? Bogu się daje to, co najlepsze, no nie? Nie daje się ochłapów, więc dla mnie tak czymś najważniejszym w życiu to było właśnie to.
A jak zareagowało środowisko, znajomi, kiedy ty się nawróciłeś?
To było dosyć ciekawe, bo pojechaliśmy z moim przyjacielem na rekolekcje, na których się nawróciłem. Kiedy przyjechałem do Krakowa, do domu, którego on był właścicielem, no to większość tam ludzi no nie wierzyło za bardzo, albo prowadziło dość imprezowy styl życia. Więc my też byliśmy częścią przecież tego środowiska, gdzie wieczorami gdzieś tam paliliśmy ciszę, piliśmy wódkę czy inne rzeczy paliliśmy, to rozmawialiśmy o różnych rzeczach. My przyjechaliśmy z Darkiem, uśmiechnięci, a wcześniej miałem depresję. Bóg mnie z depresji uzdrowił poprzez jedną spowiedź. Więc ludzie zauważyli, że jesteśmy w ogóle odmienieni. I zaczęliśmy się modlić o inne osoby z tego domu. I po jakimś czasie z 13 osób, 12 osób regularnie wieczorem odmawiało różaniec, modliło się Słowem Bożym. Jeden tylko właśnie znajomy się powiedzmy nie nawrócił. Natomiast z domu taki powiedzmy trochę imprezowego stał się domem dewotów, można tak powiedzieć, neofitów, którzy jakby zajawieni byli na Pana Boga.
Chętnie za tym poszli?
To było różnie, bo w tym domu akurat to jakoś tak dość łatwo poszło, nie wiem czemu. Powiedzmy poza jednym takim przyjacielem Kaskiem, który właśnie był ateistą i próbowaliśmy go takimi racjonalnymi argumentami przekonać, że to ma sens, ta droga, ta nasza zmiana. Natomiast on, czym bardziej go przekonywaliśmy, tym bardziej gdzieś zamykał się na nasze rozmowy z nami. Ale któregoś dnia modliłem się z Darkiem w pokoju wieczorem I mieliśmy jakiś taki rodzaj przeświadczenia, że mamy przyjść do Kaska, żeby tak opowiedzieć mu Panu Bogu jak trochę jak dzieci. Bez jakiegoś takiego naukowej argumentacji, nie wiem, jak
intelektualnej.
Tylko po prostu, żeby przyjść, powiedzieliśmy tak szczerze, no i przyjrzeliśmy do Kaska i powiedzieliśmy: słuchaj, Kazek, my to chcieliśmy się z tobą podzielić tym, co dla nas jest w tym momencie najważniejsze. No po prostu doświadczyliśmy coś niesamowitego, chłopie, no nie? Po prostu zaczęliśmy tak mu opowiadać takim prostym językiem i patrzyma tu Kazek, po prostu łezka, to nie? Jakiś tak pierwszy raz go coś poruszyło. No i potem zaczęliśmy z nim rozmawiać i zauważyliśmy, że po tej sytuacji zaczął nasuwać. Myślę, że coś tam w nim drgnęło. Kazek niedaleko później się sam nawrócił, też doświadczył nawrócenia, spotkania z Bogiem, więc no takich spotkań mieliśmy trochę. Szczególnie mieliśmy takie przeświadczenie, że Pan Bóg chce, żebyśmy się modlili za osoby z naszego środowiska, właśnie z ludzi z ASP, pogubionych znajomych, których byliśmy częścią tego pogubienia. I zdarzało się czasami takie spektakularne doświadczenie, że modliliśmy się za konkretną osobę, a ktoś z nas na drugi dzień został zaczepiony przez tą osobę, bo chciała porozmawiać i rozmowa przeszła na tor Boży. Więc był taki moment jakiejś łaski początkowej, a potem gdzieś to się spowalniało, że tak powiem. Myślę, że na początku Pan Bóg daje bardzo dużo łask, takiej namacalności w etapie neofickim, również działania, żeby pokazać Jego swoją moc, że jest, żeby to zapamiętać do końca życia, tak jak Izraelici wspominali dawne dzieła Boże, które dokonał w ich ludzie, że ta pamięć jest bardzo ważna. Ja też mam sporo takich historii Bożego działania w moim życiu.
Jak zmieniło się Twoje podejście do sztuki i do malowania?
Przede wszystkim oddałem Panu Bogu tą sztukę. Nie było to łatwe. Pamiętam, że kiedy nawróciłem się, doświadczyłem uzdrowienia, oddałem Panu Bogu całe serce, również sztukę, natomiast tam w głębi serca, o, tego Ci chyba nie oddaję do końca. To jest moja taka szafeczka, którą wszystko Ci oddaję, ale tej sztuki to może Ci nie chcę oddawać, bo trochę się boję, co z tym zrobisz. Miałem różne pomysły na to, co Pan mógł z tym zrobić. Bałem się na przykład, że Pan Bóg mnie jako wezwie do tego, żeby robić jakieś kiczowate obrazki. Wtedy miałem jakieś takie złe pojęcie o... Bardzo nie lubiłem sztuki religijnej czy chrześcijańskiej, bo mi się kojarzy po prostu z kiczem. Bałem się, że coś takiego będę musiał robić, albo... No miałem różne strachy po prostu w sercu. Natomiast kiedy Bogu dałem talent, to było rok później, po moim nawróceniu w 2011 roku, na tej samej adoracji, kiedy to się dokonało, Pan Bóg wlał w moje serce pragnienie właśnie, aby portretować tych, od których ludzie odwracają wzrok. I to właśnie wtedy dostałem taki najważniejszy pomysł na najważniejszy projekt dotychczasowego życia. Więc to był taki owoc, że Bogu dałem coś z Jego tak w zasadzie. Natomiast dlaczego tak trudno mi było to oddać? Dlatego, że przez wiele lat budowałem na tym swoją wartość. Budowałem na tym swoją wartość wśród znajomych, w środowisku, jako młody, zakompleksiony facet, który potrafił coś zrobić, dostać jakąś nagrodę. To były jakieś takie momenty potwierdzenia zewnętrznej wartości. Natomiast kiedy się już nawróciłem i widziałem, że nie to daje mi jakąś moją wartość, czy no to, że Bóg po prostu jest moją największą wartością, że On na mnie patrzy z bezinteresowną miłością, że nie muszę za bardzo nic robić, żeby mnie kochał, bo On nic ode mnie nie potrzebuje, to tylko ja Go potrzebuję. To była taka eureka. Bóg nas nie potrzebuje, tylko chce, no nie? To jest ta wielka różnica. I to spowodowało, że też jakby no, dałem ten talent na Jego służbę. No i się nie zawiodłem, bo najważniejsze rzeczy, które zrobiłem w życiu, no to już były potem właśnie, jak oddałem Bogu swoje serce. Również w tym aspekcie.
Wspomniałeś o projekcie dotyczącym tych, od których ludzie odwracają wzrok. Tytuł Różnica. Mhm. O jaką różnicę chodzi?
Różnicę, o której mówi święty Jakub w liście, bardzo krótkim, polecam go przeczytać. W drugim rozdziale mówi: czyż nie robicie różnic w przyjmowaniu bogatych i ubogich na agapy? No nie? Na ucztę. Święty Jakub właśnie tam mówi to słowo różnica. Ja usłyszałem to słowo, kiedy pierwszy raz byłem w domu dla osób z kryzysem bezdomności w Jaworznie u księdza Toszy. Trafiłem tam w taki sposób, że kiedy zrodziło się to pragnienie na adoracji, aby portretować właśnie tych, od których ludzie odwracają wzrok, to dwa dni później na tych samych rekolekcjach pojawił się ksiądz Tosza z dwoma osobami w kryzysie bezdomności. I oni opowiadali świadectwo i stwierdziłem, że to jest taki dla mnie znak tych pragnień, które się pojawiły wtedy mocnych na adoracji. No i podchodzę do nich, zapytałem księdza Toszy, czy mogę z nimi zamieszkać jakiś czas, bo są dla mnie takim znakiem prowadzenia Bożego. Mówię, jeszcze nie wiem, co do końca ma się tam wydarzyć, jak będę z wami mieszkał, ale wierzę, że to jakoś Bóg poprowadzi. Jakiś taki wstępny pomysł miałem, żeby ich portretować, natomiast taki cały pomysł na cykl, który miał trwać 5 lat, zrodził się właśnie podczas tego pierwszego pobytu przez 3 tygodnie. Zabrałem wtedy jeszcze również dyktafon swojego profesora z fotografii, który mi pożyczył. Oczywiście zgodził się ksiądz Tosza, tam zamierzył, właśnie byłem u nich na feriach przez 3 tygodnie i przez te 3 tygodnie zrobiłem pierwsze 16 portretów. Tam też zrobiłem w podobnej liczbie rozmowy. Rozmowy były na pierwszym etapie, na drugim etapie były właśnie portrety. Na początku się poznawaliśmy. No i tak się zaczął cykl, który potem właśnie już kontynuowałem w różnych miejscach w Polsce. Aha, no jeszcze dopowiem to, że właśnie kiedy tam przyjechałem, to na pierwszej mszy, która tam się odbywała, usłyszałem ten list świętego Jakuba, który mówi właśnie o tej różnicy. I nawet jeszcze w tamtym czasie nie wiedziałem, czułem jakby taki pokład siły jakby w tym słowie, natomiast jego znaczenie w kontekście projektu jeszcze mi się rozwijało przez 5 lat. No nie? Teraz mogę powiedzieć, że projekt jest o tym, że robimy różnicę pomiędzy sobą, których tak naprawdę często nie ma, bo kiedy spojrzymy w swoje serce, swoją biedę, swój grzech, to możemy dostrzec osobę, która jest bardzo uboga, biedna. Człowiek, który dostrzega taką biedę serca, już nie patrzy na innych z góry, tylko widzi w ubogich braci, dlatego że niewiele się różni nasz, nazwijmy to, syf wewnętrzny od syfu zewnętrznego, który jest już objawem daleko posuniętej bezdomności, która się kończy na ulicy. Bezdomność zaczyna się w domu, w nienawiści, w braku przebaczenia, w alkoholizmie, w ranach, które zadają sobie ludzie nawzajem. Bo bezdomność to samotność. Nawet kiedy popatrzy się etymologicznie na słowo oikos z greckiego właśnie dom, to Grecy bardziej dom rozumieli jako relację. Dopiero w dalszej kolejności jako takie, powiedzmy, gospodarstwo. Bo dom to nie są ściany, tylko ludzie właśnie. Ten cały prog jest po prostu o bezdomności powszechnej. Że możesz mieć dom, możesz być bogaty, możesz w swoim domu być samotny. Możesz nie mieć relacji, możesz się z kimś nienawidzić. Możesz mieć takie rany, że jesteś odseparowany od drugiego. I tu jest bezdomność. I ona tym się różni na ulicy od tej, która jest w domach, że ci, którzy są w domach, mają jeszcze kasę, czyli elementy maskujące, żeby pokazać, że nie są bezdomnymi. Element bezdomności już ten na ulicy to jest taki moment, w którym już nie mam czym się zasłonić. Ani pieniędzmi, ani znajomościami. Jestem już taki goły w swoim nałogu często, który wynika z tego, że po prostu chcę uciekać od złych emocji, doświadczeń, nie chcę myśleć, chcę się wyłączyć. Sam to doskonale znam swojego życia, bo przecież w 2009 roku po śmierci 5 bliskich osób piłem prawie codziennie, więc spokojnie mógł być jedną z osób bezdomnych, którzy proszą piątkę czy dziesiątkę na wino, żeby tylko nie myśleć, bo tak boli rzeczywistość. Więc ta książka jest o tym, że ta granica jest cienka, że ta różnica nie jest jakaś duża i że sztucznie napompowana. Właśnie, więc nie ma takiej dużej różnicy pomiędzy nami a nimi w tym znaczeniu najgłębszym duchowym. Na poziomie materialnym oczywiście, dlatego jesteśmy zachęceni, żeby pomagać naszym braciom i siostrom, na poziomie duchowym również i relacyjnym. Natomiast to właśnie, co jedynie pomaga wychodzić z bezdomności, to jest relacja. Tak jak i relacja czy skaza na poziomie relacyjnym jest przyczyną bezdomności, tak jedynym sposobem powrotu do domności jest relacja. To jest jedyna terapia. Więc żaden socjal, żadne noclegownie nie są w stanie pomóc, żaden program polityczny nie jest w stanie pomóc, jeżeli dana osoba bezdomna nie będzie miała dla kogo żyć. Dlatego wszelkie starania pomocy bezdomnym powinny być ukierunkowane na to, aby przynajmniej jeden bezdomny czy bezdomna mogła mieć jedną osobę, z którą może raz na jakiś czas się spotkać, zaufać, być, żeby w pewnym momencie urodziła się nadzieja na zmianę. Dlatego, że już dla tej osoby jednej warto żyć. Tego, że bezdomność to już brak często nadziei, że ktokolwiek chciałby ze mną żyć i brak nadziei na to, czy ktośkolwiek chciałby przyjąć mój dar, mojego życia, tak jak ono jest. Więc ja się totalnie nie dziwię tym osobom, że są na ulicy. Sam, gdybym nie spotkał pewnie odpowiednich ludzi, nie doświadczył jakiejś łaski, to bym mógł wylądować na ulicy bez żadnego problemu. I o tym jest między innymi ta książka, no nie? Że nie ma co tworzyć tych różnic, tylko przeglądać się w drugim człowieku jak w lustrze, dostrzegając również swój grzech, swoje błędy, swoje słabości, swoje odmęty, pokomplikowanie. Nawet jeżeli jesteśmy blisko świętości, to Bóg nieraz w swoim miłosierdziu pokaże tobie czy mi właśnie nasze słabości czy naszą przeszłość, skąd wyruszaliśmy. No i w takiej perspektywie nie tylko bezdomni na ulicy, ale właśnie ten drugi człowiek, który jest słaby, który jest pokieroszowany życiem, staje się obszarem do spotkania, do słuchania, jest moim bratem, siostrą, bo to braterstwo, siostrzeństwo rodzi się w pokorze wobec swojego życia i w pokorze wobec drugiego. No nie? Brak osądu, oceny, w przyjęciu. I tutaj się rodzi braterstwo, które wiąże się z miłością, która jest wymagająca, ale na początku zawsze Bóg przyjmuje. No nie? No więc niepotrzebnie robimy tą różnicę, jak patrzymy na tak zwanych meneli, czy jak to niektórzy mówią, czy pijaków, bo to jest bardzo delikatna, jak już w ogóle jest, różnica jedynie opierająca się na tym, że to, co masz w sercu, ma na zewnątrz.
A powiedz, jak było z czynieniem różnic w twoim życiu?
Z jednej strony też na początku tego projektu Różnica sam miałem różne stereotypy, pomysły na bezdomność. I te pomysły, które się w mojej głowie pojawiały, demitologizowała rzeczywistość coraz bardziej. Kiedy poznawałem te osoby, tych ludzi, okazywało się właśnie, że moje pomysły są po prostu mocno stereotypowe i są nieadekwatne. Myślę, że one czyniły różnicę. Tutaj się mało spotykałem z tym drugim człowiekiem. Musiał nastąpić jakiś przełom. Natomiast w życiu moim osobistym ja czyniłem różnicę pomiędzy sobą a drugim człowiekiem w takim wymiarze, że no przez kawałek swojego życia uważałem innych za lepszych od siebie w różnych aspektach. Miałem taki duży pokład nienawiści do siebie, co się wyrażało również takimi stanami przedanoreksyjnymi, czy takim nieakceptacją swojego wyglądu, swojego ciała, takiego poczucia, że nie mogę nic oferować innym. Z perspektywy czasu widzę, że to był taki mój problem na danym etapie emocjonalny, psychiczno-osobowościowy, duchowy. Natomiast najważniejszą redukcją tej różnicy, żeby spojrzeć inaczej na siebie, żeby zobaczyć siebie w innym, lepszym świetle, był moment właśnie spotkania Pana Boga, który przez kilka lat i cały czas to robi, natomiast te kilka lat pierwszych było kluczowych. Uczył mnie patrzenia na siebie w jego okularach, w jego spojrzeniu, w jego miłość. To był taki proces terapeutyczny, niesamowity, dlatego, że już po tych latach bycia z Jezusem w relacji, to już 13 lat, odkąd się nawróciłem, codziennie jestem z Nim na modlitwie, to przez te lata mogę powiedzieć, że Bóg uzdrowił ten obraz siebie, że siebie kocham, widzę swoje dobro, jakieś też piękno, widzę też swoje wady i swoje grzechy, ale właśnie w jego optyce, no nie? Które bardziej widzę jako szansę do zmiany niż coś, co może mnie przytłoczyć. Tak, więc ja czyniłem te różnice w patrzeniu choćby na osoby inne na co dzień, również osoby bezdomne, ale również na samego siebie w kontekście tego drugiego. Patrzyłem na siebie zdecydowanie gorzej niż na inne osoby.
Książka to 77 historii i 77 obrazów. To nie przypadek, że 77.
Tak, tak. No to jest liczba oczywiście z jednej strony w znaczeniu biblijnym doskonałości, ale z drugiej strony liczba, ile razy mamy przebaczać. To jest odpowiedź Jezusa do Piotra. Ile mamy przebaczać, czyli zawsze, czyli 77 razy. Bo historia tych osób, których poznałem, oczywiście sportetowałem 77 osób, natomiast poznałem tych osób, nie wiem, może z 1000 przez ten czas przed zakonem. Natomiast jak się przybliży do tych osób na poziomie historii, to okazuje się, że no, gdzieś na początku i bezdomności jest brak przebaczenia sobie, brak przebaczenia żonie, dzieciom, zły obraz Pana Boga. To ten temat przebaczenia jest bardzo ważny. Często właśnie to powstrzymuje niektóre osoby na ulicy, żeby zmienić swoje życie, właśnie ten element przebaczenia, bo nie chcę przebaczyć swojej żonie, bo jej nienawidzę, nie chcę przebaczyć temu czy tamtemu. Najczęściej nie można przebaczyć sobie, no nie? Za zło, które się popełniło. Więc ten obraz siebie jest często tragiczny. Więc dlatego 77, dlatego że jakoś wierzę, że przez kontakt z dobrymi ludźmi, ludźmi, którzy znają też swoją biedę, te osoby w kryzysie bezdomności mogą doświadczyć przebaczenia, przyjęcia i też Bóg za każdym razem chce to dla nas robić, bo się tym nie męczy. I myślę, że to jest jakieś takie dla mnie przesłanie dla osób, które czują się, czy to wewnętrznie, czy na zewnątrz, bezdomne, że tu jest zawsze moment udomowienia, zadomowienia właśnie w relacji z Bogiem, który zawsze chce przebaczać.
Opowiesz historię któregoś z tych bezdomnych?
Jedną z takich najbardziej poruszających historii, o której też opowiadam, o tym spotkaniu, jest spotkanie z Konradem. My jako takie osoby, które dwa razy w tygodniu nosiły kanapki pod Galerię Krakowską, też organizowaliśmy spotkania dla osób bezdomnych ze Słowem Bożym u Albertynek na Woronicza. No i tam przychodziły różne osoby, było spotkanie wokół słowa, ale również po dzieleniu mieliśmy taką małą agapę, jedliśmy, budowaliśmy relacje ze sobą. I tam przychodził na to spotkanie taki Konrad, który no, był bardzo cichy, dość zadbany. Widać było, że nie jest zniszczony alkoholem, ale nie za bardzo się wypowiadał, ale dość wiernie przychodził na to spotkanie. I pewnego razu próbowałem do niego zagadać po spotkaniu, czy nie chciałby pogadać, jak się bliżej poznać. Na początku dosyć był niechętny, ale udało się go zachęcić. I okazało się, że no, faktycznie Konrad nie pije, ale jest na ulicy. W młodym wieku. Nie pamiętam dokładnie, ale to był chyba około 20-22 lata. I zapytałem go, z jakiego powodu jest osobą bezdomną. I on mi wtedy opowiedział taką trudną historię, dlatego że okazało się, że on jest bezdomnym dlatego, bo jego mama jest prostytutką w Krakowie, w mieszkaniu przyjmuje klientów od dziecka. On nawet nie wie, kto jest jego ojcem. Od dziecka widział prostytuującą się mamę, patologię w domu, alkohol, trudne rzeczy. I jako dorastający chłopak coraz większą żywił nienawiść do mamy i w ogóle do swojej sytuacji, do nieznajomego ojca. I w wieku właśnie 18 lat postanowił wyjść z domu, nie mając jakichś kontaktów czy rodziny. Po prostu jakoś popchnięty tą niechęcią czy tymi emocjami, które się w nim pojawiły przez te lata narastające, wylądował na ulicy. I to był jakby główny powód jego bezdomności. Z jednej strony ta taka tragiczna sytuacja domowa, patologiczna. Z drugiej strony jakaś nienawiść do swojej mamy. Więc jego przypadku wychodzenie z bezdomności to był proces taki, można powiedzieć, psychologiczny, ale również religijny. Bo zanim jeszcze opowiem właśnie o tym takim finałowym momencie, to jeszcze powiem, że no, jak się dowiedziałem o tym, no to stwierdziliśmy, no słuchaj Konrad, no to może załatwimy ci przynajmniej na ten pierwszy miesiąc, żeby się ogarnął jakieś, nie wiem, kawalerkę czy coś tam, no nie? Albo współdzieloną kawalerkę. No i on się zgodził i, no i postanowiliśmy w tym domu, w którym mieszkałem z tymi no, świeżo nawróconymi wariatami zrobić zbiórkę na tą potrzebę. Natomiast dowiedziałem się, że jakby taka współdzielona kawalerka w tamtych czasach, to kurde, było bardzo tanio, 300 zł kosztowała w Krakowie. No i postanowiliśmy zebrać te pieniądze, ale no, zebrałem 100 tych moich znajomych. Byłem taki zły, bo obiecałem Konradowi, że na następnym spotkaniu, a to był ten dzień już spotkania, przyjdę i dam mu wręczę 200, znaczy te 300, przepraszam. No i jak chodziłem z domu z tą 100, byłem bardzo niepocieszony, bo mu obiecałem, że zbiorę te pieniądze, że uda się to tam wynająć na ten pierwszy miesiąc. I przed tym spotkaniem jeszcze miałem jedno spotkanie z taką znajomą wokalistką, taką Gosią, którą no, rozmawialiśmy o życiu, w Panu Bogu, tak jak siedzieliśmy tam. No i ona w pewnym momencie miała coś, tak siedzimy, to było w Lajkoniku w Krakowie. Słuchaj Jacek, sorry, tak przerywam temat. Miałem taką modlitwę o poranku. Miałem mocne takie przynaglenie od Ducha Świętego, żeby ci dać 200. Ja tak słucham. No dla mnie to było takie, ale o co chodzi? No nie? Pytam się, no ale o co chodzi? No nie? A ona mówi, że no tam się tym bezdomnymi zajmuje, że ci tutaj daję. Pójdziemy do bankomatu, ci wypłacę, bo nie mam jeszcze ten... No i ona mi wręczyła te 200, pożegnaliśmy się i poszedłem po prostu do Konrada i w drodze płakałem, bo doświadczałem cudu, no nie? No, doświadczyłem konkretnego cudu. Brakowało nam 200, żeby udało się wynająć to miejsce i się udało. Konrada historia jest fajna, bo on trafił do wspólnoty jakiejś krakowskiej, miał terapię, po latach przebaczył swojej mamie, ale z nią kontakt dość dobry. Teraz nie wiem, co u niego słychać akurat, bo już się wyprowadziłem, natomiast jest jedna z takich fajnych też historii, że moglibyśmy popatrzeć na takiego gościa na ulicy i tak stereotypowo powiedzieć, no nie, taki no, tam kurde się szlaja do roboty byś się wziął albo coś tam. No właśnie, no nie, te nasze w głowie różne oceny, osądy rzeczywistości są czasami po prostu tragiczne. A ten sposób pomagania się bierze z relacji, no nie, z poznawania. No nie każdy potrzebuje terapii albo detoksu, no nie. Niektórzy potrzebują usłyszeć swoje imię po wielu latach. Miałem taką historię właśnie, że jakiś bezdomny zbierał na alkohol, to było na Karmelickiej. No i zagadywał tam studentów, że na browar. No nie, no to ja podchodzę do niego i pytam się tam, cześć w ogóle, jak masz na imię? A on się popłakał. Totalnie. Tak patrzę, w ogóle nie wiem, o co chodzi. I się pytam, czy coś się stało, no nie? Coś uraziłem? A on mówi, wiesz co, no, wielu lat nikt mnie nie zapytał o imię. A mówię, a okej. Okay. No ja mówię, no to co, może pójdziemy na jakiś obiad czy coś, no nie? No to, bo akurat miałem iść na obiad. Poszliśmy na obiad, pogadaliśmy. I sam też mi się przyznał, że tak naprawdę no, nie zbiera na browary, na alkohol, tylko studenci jak słyszą, że na browary, to czują, że jest uczciwy. Nie, że tam na jedzenie, to wtedy jest nieuczciwy, więc mówi, że więcej zbiera kasy na... Jak mówi, że na browara zbiera i wtedy studenci mu dają pieniądze. Natomiast on tam jakieś utrzymanie zbierał, żeby się jakoś podnieść, żeby później coś dalej robić w życiu. Więc przyjął taką strategię. No ale takie jedno z wielu spotkań, prosty gest wobec konkretnej osoby bezdomnej. Jakby w ogóle taki hipernormalny, no nie? No, zapytasz kogoś o imię, no nie? Dla kogoś to może być moment kluczowy. Bo pokazałeś komuś, nie wiem, jakiś szacunek, miłość, której byś oczekiwała dla siebie. Takich historii jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć taką inną historię, nie z mojego doświadczenia, ale bardzo piękną, po taką, kiedy Jezus mówi, że powinniśmy się stać jak dzieci. Mój brat Grzesiek, który regularnie pomaga osobom w kryzysie bezdomności w Nowym Targu. Teraz ma 3 córki, ale wtedy, kiedy ta historia się wydarzyła, miał 2 córki, Gabrysię i Zosię. Gabrysia miała 6, Zosia 4 latka. I mój brat się z nimi wybrał na rynek w Nowym Targu. No i tam zobaczyły dziewczynki właśnie takiego bezdomnego człowieka w kryzysie bezdomności. Bardzo nieprzyjemny w odbiorze. I one się go przestraszyły. Zapytały taty, co to jest za pan i tak dalej. I Grzesiek, mój brat, powiedział im, że słuchajcie, jak będziemy wieczorem na modlitwie, to wam opowiem, co to jest za pan. No i Grzesiek tam był z nim na modlitwie i im wytłumaczył, że no, Pan Jezus jak żył na ziemi, tutaj był, to on w ogóle dotykał nawet takie osoby. No, nie bał się je, rozmawiał. W ogóle szczególnie kochał takie osoby chore, które nawet mają trąd na skórze i że jakoś bardzo im współczuł i tak dalej. No i tam wytłumaczył to wszystko. Kilka dni później byli w tym samym miejscu w rynku w Nowym Targu. Mój brat jakoś zagadał na telefonie i one zauważyły tego człowieka, którego się kilka dni wcześniej bały, podbiegły do niego i zaczęły go głaskać. A ten człowiek się po prostu całkowicie poryczał. Po prostu płakał jak bóbr. Mój brat to zauważył, podbiegł tam, no bo on tak małe tam nieroztropnie nie zauważył. No i ten człowiek powiedział, że w życiu nie doświadczył takiej miłości. No jest coś takiego bardzo ładnego w tej historii, takiego, że my coś takiego tracimy, no nie? Jak Gabrysia i Zosia mają to jako dzieci takie otwarte na łaskę, na Boga. Taki moment, że nawet dzieci, które się kogoś potrafią bać ze względu na taki wygląd czy zapach nieodpowiedni, to potrafią ze względu na tą wiarę taką dziecięcą się przełamać. I no, wydaje mi się, że coś takiego w nas się musi wydarzyć. Na różnych poziomach, to nie tylko mówimy tutaj o bezdomności, ale na poziomie bardzo ludzkim, kontaktów, relacji, że często jesteśmy w jakichś takich skorupach i potrzeba nam takiego przełamania.
Można zachwycić się bezdomnym?
To zależy, jak postawimy to pytanie. Można powiedzieć, że taką odpowiedzią na to jest Jezus. Z jednej strony mamy sporo cytatów ze Starego Testamentu, które mówią o tym, że Mesjasz będzie najpiękniejszym z synów ludzkich. Będzie po prostu kimś niezwykłym. Też najpiękniejszy. Z drugiej strony mamy 53 rozdział Izajasza, pieśń o słudze pańskim, gdzie jest pokazywany Mesjasz jako ten, który, na którego nawet nie można patrzeć. Jest tak niepodobny do wyglądu człowieka. Jest tak obolały, brzydki z wyglądu. I rzeczywiście w Jezusie, kiedy przyszedł, na pewno ta druga część się wydarzyła w męce. Był naprawdę zmasakrowany przez cierpienie, przez ból, przez krwawy pot, obity. Jego naprawdę wygląd nie był pociągający, szczególnie kiedy już był na krzyżu, powieszony jak złoczyńca, nagi. Bardzo trudny widok, odrażający, tak po ludzku. My się do niego trochę przyzwyczailiśmy. Więc w pięknie takim teologicznym jest jakaś dwuznaczność. No jest inne niż takie piękno estetyczne. Piękno estetyczne tylko mówi o tym, powiedzmy, jakie warunki muszą być spełnione po stronie przedmiotu i podmiotu, czyli odbiorcy, żeby zaistniało piękno. Tutaj jakby widać, że jest jeszcze takie piękno, które pomimo historii wypisanej na twarzy, pomimo trudu, jakby trochę trudnego charakteru, przebija się jakieś piękno wewnętrzne, które każdy człowiek nosi w sobie. I wydaje się, że człowiek, który jest tak pobity przez życie, bez względu na to, czy to pobicie jest związane z jego historią życia, jego wyborami, czy jest ofiarą innych osób, czy jest to jakiś miks, to twarz takiego człowieka, jego sytuacja dobrze obrazuje piękno Syna Bożego. No nie? To dwuznaczność. Z jednej strony piękno duszy, w której jest zapisany obraz samego Chrystusa, a z drugiej strony piękno takie, które się przebija przez trud, przez nawet coś, co jest brzydkie na poziomie zewnętrznym, ale jest jakoś pociągające. No nie? Jest jakaś tutaj taka dwuznaczność. Sam Jezus wskazał, że Jego samego można znaleźć w tych, którzy są jakoś udręczeni tym życiem. Są spragnieni, nie mają co jeść, nie mają domu, są w więzieniu, są chorzy. Sam Jezus wskazuje na to, że Jego obraz jest zawarty w tajemniczy sposób właśnie w takich osobach. W zasadzie na końcu czasów będziemy sądzeni tylko z tego, no nie? Z tego 25 rozdziału Mateusza, gdzie Jezus rozdziela owieczki od kozów na podstawie tego, czy zobaczyliśmy drugim pokrzywdzonym życiem Jego samego, czym pomogliśmy. On się w ogóle nie będzie pytał, czy jesteśmy zakonnikiem, księdzem, małżonkiem, w ogóle. To w ogóle nie będzie istotne, zupełnie. Nie będzie żadnych większych zasług. To jedynie będzie się liczyć miłość realizowana w tym stanie, w którym się jest. No nie? Więc tak, jest piękno w tym drugim człowieku, się w sposób szczególny w tym takim pokieroszowanym przez życie, ale to też pokazuje, jakim każdy z nas jest piękny na różnych poziomach.
Kiedy dzisiaj widzisz bezdomnego, to co robisz?
Na początku próbuję nie odwrócić wzroku. Chcę na początku na niego popatrzeć, walczyć swoim konformizmem, który mi podpowiada, nie masz czasu, masz swoje punkty do zrobienia. Tak mu nie pomożesz, różne głosy, ja bym nazwał je nawet nie tylko egoistyczne, ale też diabelskie, często, które podpowiadają, żeby się nie zatrzymać. Natomiast zwykle się zatrzymuje, dzięki łasce Bożej na razie się po prostu zatrzymuje przy tym danym człowieku, co jest takim pierwszą rzeczą, poza tym, że go zauważam, nie tylko widzę, ale zauważam i próbuję przez chwilę z nim być. Zwykle pytam o imię, czasami wykonuję jakiś gest, żeby ktoś się poczuł przyjęty. No i próbuję chwilę porozmawiać, co się dzieje, no co tutaj pan zbiera, jak mogę pomóc. Najczęściej nie pomagam materialnie, bo też nie wierzę w taką pomoc. Mówiąc szczerze, wierzę tylko w relacje, z których wynikają realne potrzeby. Czasami osoby w kryzysie bezdomności są uzależnione od szybkiego przypływu gotówki w żebraniu. Nie chcę się do tego dokładać, ale po prostu chcę zauważyć daną osobę, chwilę porozmawiać, pobyć. I wydaje mi się, że to jest coś najcenniejszego, co mogę zrobić dla tej osoby. A czasami, kiedy jest taka możliwość, to wysyłam tutaj mamy ojca przeora, który jest jałmużnikiem. Mówię, że mamy taki dyżur, że można z nim porozmawiać. Mamy też tutaj różne kontakty do różnych miejsc. Jeżeli pani czy pan potrzebuje pomocy bardziej materialnej. Natomiast jeżeli nie mam jakby za dużo czasu, to przede wszystkim się zatrzymuję i chwilę chcę być z tą osobą. Przegraną na poziomie duchowym uznaję i też z tego się spowiadam, jeżeli coś takiego się wydarzy, że kiedy ominę taką osobę. Myślę, że ludzie omijają takie osoby, bo z różnych powodów, natomiast też wchodzą taką grę w sercu, w głowie na poziomie pomocy materialnej, czy pomóc, nie pomóc, ja go nie znam. A tu po prostu najważniejsze jest, żeby po prostu chwilkę porozmawiać. Nawet jeżeli ktoś mnie bardzo będzie usilnie błagał, żeby mu coś tutaj dać, to spokojnie mogę z takim czystym sercem, chyba że w tym momencie jest to emergency, to oczywiście to trzeba zauważyć. Natomiast jeżeli nie ma tego poziomu na poziomie zewnętrznym, choroby, czy stanu, czy tego, co mówi ta osoba, to przede wszystkim pobyć, porozmawiać. No i co najwyżej, jeżeli ktoś jest chętny, to pokierować do odpowiednich miejsc. I z mojej perspektywy bym zalecał, że jeżeli ktoś by chciał być jakimś domem dla przynajmniej innej osoby bezdomnej, to właśnie, żeby nie budować ich za dużo, w takim znaczeniu, że lepiej pomóc tej jednej osobie, by w kryzysie bezdomności z pokorą przyznać, że niestety nie mam zasobów. Ale to nie oznacza, że jak nie mam zasobów, to mam kogoś omijać z obojętnością. Tylko po prostu, że nie mogę dalej budować tej relacji. No nie, to oznacza, że nie mam zasobów. Ale powiedzmy z taką jedną czy dwoma osobami mogę budować relacje i być dla kogoś wsparciem, być takim przyjacielem. No nie?
Wróćmy jeszcze na chwilę do sztuki. Jesteś współzałożycielem wspólnoty Vera Icon. Co to za przestrzeń, co to za miejsce i dla kogo?
Vera Icon to wspólnota twórców chrześcijańskich i to jest wspólnota, która zrodziła się z takiej potrzeby, co również jest jej charyzmatem, ewangelizacji środowisk twórczych oraz tworzenia dzieł na chwałę Boga. Wspólnota jest skierowana do twórców różnej maści, od artystów plastycznych, muzyków, aktorów, filmowców, poetów. Wszyscy się tam zmieszczą. Ważne, że chcą się formować i tworzyć tą sztukę na chwałę Bożą, nie swoją. Chcą do tego dorastać, żeby tak tworzyć. A z drugiej strony jest ta wspólnota otwarta na organizatorów kultury, osoby, które są bardziej uzdolnione na poziomie organizacyjnym, strukturalnym, aby wspomagać dobre dzieła chrześcijańskie, kultury życia. Wspólnota jest już w 7 miastach. Mamy też e-wspólnotę dla osób, które nie mogą się spotykać w większych miastach. Informacje o tej wspólnocie można się o Vera Icon dowiedzieć w mediach społecznościowych na stronie. Mamy kilka razy do roku rekolekcje, szczególnie rekolekcje wakacyjne dla nowych osób. Są rekolekcje o powołaniu twórczym. No i tak, no i spotykamy się co tydzień w tych grupach w danych miastach. Wyważamy Słowo Boże, dzielimy się Słowem, potem mamy takie wspólne bycie ze sobą, czasami dzielenie się swoją twórczością. No i wspólnota ma sporo projektów. Galerie, kanał na YouTubie, gdzie opowiadamy na podstawie sztuki o teologii. Mamy również różne inicjatywy, które podejmujemy, o których informujemy regularnie na naszych stronach, więc próbujemy oddolnie, jako w większości młodzi ludzie, po prostu zmieniać rzeczywistość z Chrystusem, dlatego że wierzymy, że piękno Chrystusa zbawi świat i my chcemy poprzez przebywanie z pięknem, czyli z Nim samym, poprzez Słowo przemieniać się wewnętrznie, żeby tworzyć dzieła na Jego chwałę.
A znasz historię ludzi nawróconych pod wpływem sztuki?
Znam osoby, które stały się też nawet świętymi, które pod wpływem sztuki gdzieś zmieniły swoje myślenie, ale czy takie osobiście znam takie historie? Znam taką historię. Ola Samołyk na studiach była jedną z takich osób, które w ramach zajęć odwiedzały różne kościoły w Krakowie, takie historyczne kościoły, i ona zachwycona w jednym z kościołów pięknem wnętrza, architektury, właśnie sztuki znajdującej się we wnętrzu, miała takie mocne pragnienie jakoś przybliżenia się do Pana Boga. Jest ich historii trochę więcej, natomiast musiałbym je jakby tak sobie skonkretyzować w głowie. Znam taką historię Japończyka, który w kontakcie z architekturą Gaudiego, Sagrada Familia w Barcelonie, nawrócił się na katolicyzm. Uwierzył w Boga, więc jakby no jest trochę tych historii. Natomiast wydaje mi się, że sztuka może mieć taki potencjał, żeby człowiek pod wpływem muzyki, pod wpływem konkretnej sztuki się nawrócił, czy jakoś zmienił myślenie, czy był pierwszy raz dotknięty przez Pana Boga. Natomiast myślę, że takie świadectwa gdzieś pewnie znajdziemy jeszcze więcej i pewnie gdybym się przygotował na takie pytanie, to mógłbym Ci na nie odpowiedzieć. Natomiast ewidentnie sztuka jest, czy powinna być, złożeniem świadectwa. Nie? Sztuka nie jest, nie ma takiej roli ewangelizacyjnej w takim znaczeniu, że my teraz będziemy tutaj ewangelizować sztuką, nie wiem, przekonywać kogoś, tylko że po prostu dobra sztuka ma w sobie taki potencjał, że człowiek może uczestniczyć w czymś więcej. No nie? I jakby bardziej ona pośredniczy, inspiruje niż, tak mi się wydaje przynajmniej, niż jest celem samym sobie, no nie?
A stajesz czasami w jakiejś niemocy wobec tajemnicy tego, co masz zobrazować, ukazać?
Dość często tak miałem, choćby z portretami osób bezdomnych, że miałem coś takiego, że jakoś piękno osoby, historii, bogactwo tej osoby jakoś wewnętrznie mnie paraliżowało w takim znaczeniu, że jak dobrać środki formalne do tego, żeby pokazać jakby to piękno. Oczywiście nie zawsze się to udaje, albo byśmy powiedzieli, że to, jeżeli się to udaje, to jest łaska. Natomiast tak, mam takie momenty. Też przed twórczością się modlę o to, żeby Bóg mi towarzyszył, pomimo tego, że często nie dorastam do tego, co chcę zrobić. Ale też widzę towarzyszenie Pana Boga w takim procesie twórczym. Więc On dodaje odwagi, żeby to robić. Nawet jeżeli czasami nie wychodzi, to ta kategoria wytrwałości, walki, cierpliwości jest chyba, tak jak i w modlitwie, jak i w twórczości, najważniejsza, nie? Na poziomie rozwoju.
Jaki jest Twój Bóg?
Kochający, przyjmujący. Kimś takim, który mnie chce bezinteresownie, a nie potrzebuje, co mnie cały czas porusza. Tak, to bym powiedział, że to jest taki Bóg, który mnie kocha swoją bezinteresowną miłością. Przyjmujący. Całym takim bagażem mojej historii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za tę rozmowę, za spotkanie. No i zaniesienie Pana Boga w tej sztuce.
No to chwała Panu.
Chwała Panu.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.